Byłem w szarych szeregach od roku 1942, w tym chówcu kampania wrześniowa. Przed wybuchem powstania byliśmy poza szkoleniem tym typowo harcerskim, zdobywaniu stopni harcerskich. Jeszcze byliśmy szkoleni, żeby obserwować i rozszyfrować jakieś zachowania niektórych ludzi, których się trzeba było śledzić.
Kolaborantów,
tak, jakichś takich szkodliwych dla naszego ruchu. Byłem dzieckiem, 14 lat miałem.
To mama pewno modliła się przez całe powstanie.
No, z całą pewnością.
A co mówiła, żegnając pana?
No, powiedziała, skoro musisz iść, to idź. Przeżegnała mi i dała to Matkę Boską, którą nosiłem w kieszeni swojej bluzy.
Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy.
Pamiątka z Wilna, bo ojciec był z urodzenia wilnianinem. To jest Matka Boska Ostrobramska. Takie oprawce było.
To pęknięcie?
To pęknięcie powstało na skutek tego, że w czasie ostrzału kiedyś upadłem i to pękło. I tak zostało. To jest na głównym miejscu u mnie w mieszkaniu.
To jest jedyna pamiątka z powstania?
Jedyna, niestety. Miałem taki prymitywny bardzo aparat, którym zrobiłem szereg zdjęć. Niestety przy wychodzeniu z Warszawy niemiecki oficer ten aparat rzucił na ziemię i zdeptał. Także no, wszystkie te zdjęcia przepadły.
Uległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy.
Czy oglądał pan film, który został złożony z kronik powstańczych?
Tak, byłem w kinie na tym filmie. To był film, który był w wersji kolorowej i podstawiony był tekst. Przedtem te kroniki oglądało się właściwie w milczeniu.
Co czuje powstaniec, oglądając taki film?
No, wielkie wzruszenie. Tym bardziej, że na ekranie zobaczyłem swojego ojca, który był w zgrupowaniu Krybara w Śródmieściu. Tam walczył. Zdjęcie było w pierwszym kadrze.
Czyli z pana rodziny był tato w powstaniu,
tak,
i pan?
I jeszcze brat cioteczny, który był w tym samym obwodzie, co ja, żywiciel na Żoliborzu, a ojciec był w Śródmieściu.
Wszyscy przeżyli?
Tak. Brat ten cioteczny dostał się do niewoli i po niewoli wyemigrował do Anglii i tam pozostał.
Jaki obraz został w pana głowie tej wojennej Warszawy?
Przede wszystkim obraz zniszczeń straszliwych, bo poza naszą dzielnicą, która najmniej stosunkowo ucierpiała ze względu na duże przestrzenie i nowoczesną urbanistykę, no i poza tym to, że Niemcy zajęli się nami dopiero pod koniec powstania, uderzyli na Żoliborz dnia 28 września, a 29 padł Żoliborz, to był taki moment, kiedy Stare Miasto Starówka, która graniczyła przez tory kolejowe z Żoliborzem, właściwie już konała pod ciosami niemieckich wojsk. Chcąc to ratować, dowództwo powstania zorganizowało dwa natarcia na dworzec gdański, które miały przerwać tą blokadę niemiecką i połączyć Starówkę z Żoliborzem. Oba natarcia krwawo zostały odparte. Zginęło on około 200 powstańców. W związku z tym, że to się nie udało, a Starówka właściwie już dogorywała, dowództwo powstania zdecydowało, że te oddziały, które nacierały, była wśród nich także pewna ilość partyzantów, którzy przyszli do nas z Campinosu, doskonale uzbrojonych, bo odbierali zrzuty, żeby część broni, amunicji przekazać Starówce. No i wtedy myśmy tak spontanicznie zgłosili się do przenoszenia tego kanałami. Ja tam wtedy wszedłem do kanału i przeszedłem na Starówkę, niosąc pojemniki z pociskami do piata do takiego granatnika przeciwpancernego. Także kontrast był straszliwy, bo u nas jeszcze stały domy, jeszcze no, jakaś struktura miejska była zachowana, natomiast tam starówka leżała w gruzach i właściwie chodziło się po jakichś górach niesamowitych.
Krajobraz księżycowy.
Krajobraz, tak, zupełnie. W nocy wyszedłem z kanału włazem przy ulicy Franciszkańskiej i tam nas przeprowadzono do kościoła franciszkanów. Odebrano od nas to, cośmy przenieśli. No i później żeśmy poszli dalej w ulicę Freta. I tam na ulicy Freta mieszkała moja chrzestna. Dom oczywiście leżał już w gruzach, ale odnalazłem ją zagrzebaną w piwnicy tam razem z innymi. Także spotkałem się jeszcze z moją chrzestną. No i tam było takie spotkanie później z żołnierzami starówki. Jeden z oficerów nawet zaproponował mi, żebym ja został, bo oni potrzebowali każdych rąk do walki. No ale ja odmówiłem, powiedziałem, że wracam do mojego oddziału i następnego dnia wszedłem do kanału, ale już nie od ulicy Franciszkańskiej, tylko do tego, który jest teraz eksponowany na Placu Krasińskich pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Do tego wszedłem, no i przez Burzowiec przeszedłem z powrotem na Żywy
Ile Burz. Czasu zajmowało przejście kanałami?
Wiele godzin. Przede wszystkim straszliwe obciążenie, bo no, byłem jeszcze taki dość wątły, a to było ciężkie. A przy tym ten kanał, ta odnoga, którą szedłem tam na Franciszkańską, był bardzo niski. Także tam właściwie część na kolanach przeszedłem, po prostu czołgając się z tym obciążeniem. No później wracałem już takim większym tym kanałem przez Burzowiec. Także tam już było względnie lepiej, no ale zanurzony w tych nieczystościach, prawda? To przeżycie było straszliwe i jak przyszedłem, to mimo kąpieli w takim zbiorniku przeciwpożarowym, który był wykopany na placu Wilsona, gdzie tam mieszkałem, to do końca powstania nie mogłem się pozbyć tego zapachu.
W bój przeciw nam rzucili 1000 sztukasów, lotniczych hasów. 100 tygrysów krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów. Nie wiedzą szkody, jaką mamy broń, bo naszą broń.
Powstanie miało trwać 3 dni, prawda?
Tak, 3 dni. Te przeżycia to się pamięta już na całe życie. Było to wspaniałe, bo wszyscy byli porwani i przede wszystkim zjednoczeni. Nie było jakichś podziałów, nie było jakichś waśni. Przecież ja wracając właśnie tym kanałem, wracałem z łączniczką z AL-u, która była córką naszego dozorcy. Wzajemnieśmy sobie pomagali. Do ostatniej chwili wierzyliśmy, że z Zawisły uderzą i przede wszystkim tam Zawisłą były oddziały tego Berlinga. Oni tam zostali wysłani właśnie na stracenie. To było bardzo cyniczne pociągnięcie, bo nie dano im przygotowania artyleryjskiego. Wepchnięto ich na taką łachę na Wiśle, gdzie zostali zdziesiątkowani i musieli się wycofać. Także tam ginęli Polacy i myśmy ginęli. No a prawda, ten, który siedział na Kremlu, zacierał ręce w tym czasie.
Mieliście broń?
Oczywiście, tak. Ja zdobyłem broń jeszcze przed powstaniem. To było takie bardzo popularne. Chodziło się, jak to mówią, jak po warszawsku, po prośbie. Więc naprzeciwko naszego domu, po drugiej stronie placu, był taki budynek, w którym dawniej była szkoła, zajęty przez Niemców. To był taki Sonderbatalion, się nazywał Sonderbat. I mieszkali tam żołnierze Wehrmachtu, którzy byli właściwie karnie przeniesieni z frontu. Dlatego się nazywał taki specjalny batalion. No i oni przed samym powstaniem, jak powstała ta panika w urzędach niemieckich, jak oni się zaczęli ewakuować i opuszczać Warszawę, tam pod ten dom zajechał taki ogromny Leasing-Mack, ciężarówka na tak zwany Holzgas, bo oni już wtedy nie mieli benzyny, tylko na drzewo. Tam taki zbiornik był obok szoferki. Wyszedł szofer, tam poszedł na górę, a ja z drugiej strony podszedłem i zauważyłem, że w środku między siedzeniami na takim haku wisi pas z kaburą z pistoletem. Spiąłem się po tym baku właśnie na ten Holzgas, bo tam nie było stopnia. Ściągnąłem tą kaburę, zeskoczyłem, wrzuciłem tą kaburę za pazuchę i biegiem uciekłem na Dolny Żoliborz. Biegłem tak, że prawie piętami biłem się o plecy ze strachu, bo myślałem, że mnie gonią. No ale szczęśliwie nie gonili i tak zostałem w czasie powstania uzbrojony w pistolet Parabellum.
Zabił pan kogoś?
Przypuszczam, że tak, bo były tam jakieś takie walki, na przykład na Marymoncie. Taka dzielnica sąsiadująca z Żoliborzem. Właściwie ziemia niczyja. Tam spotykały się patrole nasze i niemieckie. Do czasu, dopóki myśmy nie zajęli tego. No i znalazłem się raz z taką drużyną sierżanta Siwego w okrążeniu wśród Niemców. No i tam było spotkanie na bezpośrednią odległość, także strzelałem, no nie trudno mi powiedzieć z jakim skutkiem, ale w każdym razie szczęśliwie się stamtąd wycofałem.
Kto był pana dowódcą? Pan przyniósł tu książki?
No to jest właśnie, dowódcą był tego zgrupowania rotmistrz Żmija, rotmistrz Rzeszotarski. No postać właściwie tragiczna, dlatego że Niemcy natarli na Marymont, ten właśnie, i tam dokonali rzezi mieszkańców. I tam wśród tych mieszkańców została zamordowana żona rotmistrza, matka i chyba brat. I tak zwał tych trupów leżał na ulicy Marii Kazimiery, jak oni się wycofali. I rotmistrz tam poszedł, żeby sprawdzić i napotkał swoją rodzinę. On się tak załamał, że przestał później dowodzić. No a porucznik Zygmunt był takim lekkoatletą, w ogóle wysportowanym, pięknym mężczyzną, który doskonale dowodził. I tak
wszyscy byliście tutaj młodzi i piękni.
No, ja to byłem taki. Ja tutaj mam swoje zdjęcie.
Proszę pokazać.
Jak wtedy wyglądałem.
Jaki pan miał pseudonim?
Rip.
A z czego?
Właśnie. Więc jak wiadomo, wtedy myśmy czerpali swoje pseudonimy z jakichś powieści, z jakichś tam różnych westernów i tak dalej. Ja to zaczerpnąłem z powieści Stevensona pod tytułem Złoto z Portobello, gdzie pirat nazywał się Riprap. No więc ja to skróciłem o Rip. O, to jest moje zdjęcie sprzed powstania.
Ale chłopiec, faktycznie dziecko. Blondynek, szczuplutki.
Tak, to jest na podwórzu mojego domu. A to jest mój kolega, Jasio Szewczyk, który zasłynął lepszą akcją, bo mianowicie przed remizą Straży Pożarnej na ulicy Gdańskiej, gdzie tam w tej chwili jest ta Wyższa Szkoła Pożarnictwa. Oddział węgierski rozłożył karabiny w takie kozły i odpoczywał. No i tam się przechadzał oficer węgierski między nimi. I ten Jasio poczekał, aż tramwaj z pobliskiej pętli podjedzie, chwycił jeden z tych karabinów, skoczył na odwrót, jak to mówią, to znaczy z odwrotnej strony tego tramwaju, tam na stopień, z którego nie było wejścia, ale można było na tym stopniu jechać i z tym karabinem uciekł. Ten oficer tam niby wydobył pistolet, leciał tam, ale ten odjechał.
Ile on miał lat? On to wygląda no tyle, na 10 lat.
No tyle, co ja, bo to mój kolega z jednej klasy.
Czy odczuwaliście to, o czym się w tej chwili mówi i czyta w wielu pamiętnikach, rosnącą niechęć ludności cywilnej?
U nas tego nie było. Podobno była w Śródmieściu i na Starym Mieście. No, oni byli tam straszliwie gnieceni i w okropnych warunkach. U nas jeszcze te warunki były znośne. Także ludność do końca spieszyła z pomocą i budowała barykady, wzmacniała, niosła pomoc rannym, gotowały jedzenie.
Odbywały się msze polowe?
Oczywiście. U nas był wspaniały kapłan. Tutaj nie mam właśnie jego zdjęcia, ale ksiądz Truszyński, który był proboszczem parafii na ulicy Potockiej. Człowiek niesłychanie ofiarny i przede wszystkim bardzo odważny. Myśmy na przykład kiedyś mieli ostrzał tam na naszej ulicy przed kwaterą, na której byśmy byli zakwaterowani, ostrzał z granatników Więc to jest bardzo niebezpieczne działanie ze względu na rozprysk tych odłamków, które tam się rozlatują na wszystkie strony i bardzo łatwo można zostać rannym. Myśmy wstali tam za załomem domu, a ksiądz Truszyński właśnie spieszył do kogoś z posługą i mówiliśmy: proszę księdza, proszę nie wychodzić, bo teraz jest ostrzał. Mówi: nade mną Pan Bóg czuwa. No i rzeczywiście czuwał do tego stopnia, że on miał nawet podartą odłamkami sutannę, ale jakoś nigdy nie został trafiony.
Jak już rozmawiamy o broni, to w pamiętnikach Moniki Żeromskiej przeczytałam o krowach, że już sam ten jazgo, to dudnienie było tak przerażające.
No u nas to się nazywało krowy, w Śródmieściu szafy, bo to taki zgrzyt był, jakby szafę ktoś przesuwał, albo jakby ryczała krowa. 6 takich odgłosów i później nadlatywały te pociski. Myśmy mieli taki tragikomiczny moment, kiedy schodziłem z drugiego piętra naszej kwatery i przede mną szło 2 jeńców niemieckich, niosąc duży kocioł z zupą. No i w tym momencie rozległy się te odgłosy i ci Niemcy przerażeni rzucili ten kocioł, zupa się wylała i oni uciekli do piwnicy. Także oni się sami swojej broni bali wtedy.
Wielu mieliście jeńców?
No było sporo, bo przed naszym domem tam udało nam się zlikwidować przejeżdżający samochód ciężarowy z karabinem maszynowym na szoferce. No i tam wtedy zginęło 4 żołnierzy, 3 zostało rannych, z tym, że lekko i oni właśnie dostali się do niewoli, a oficer przedarł się przez całe nasze podwórze z pistoletem w ręku i uciekł.
Jak zachowywali się Niemcy wzięci do niewoli?
No, byli bardzo usłużni, bardzo tacy grzeczni, starali się.
Liczyliście na zrzuty?
Tak, dostaliśmy zrzuty. Rzeczywiście, no, było ich niewiele. Między innymi na placu Wilsona taki zasobnik zleciał i spadochron zawisł na wysokiej topoli, która jeszcze pamiętała czasy Sobieskiego. Była sadzona podobno przez Marysieńkę, ściągnięto go. No i tam była broń, amunicja, leki i mundury, takie battle dressy angielskie. Także niektórzy zostali w ten sposób wyekwipowani.
Ile osób z waszego zgrupowania zginęło?
Z mojego właśnie oddziału to został właściwie zdziesiątkowany. Przestał istnieć właściwie ten mój pluton. Całe to zgrupowanie, to były 2 plutony, mój 224 i 244, w którym był mój ten brat cioteczny. No to z tego zostało niewiele, parunastu ludzi.
Baliście się śmierci?
No, wiadomo, każdy się boi.
Jaki był sposób na to?
No właśnie, Matka Boska, tak. Ja wierzyłem, że mnie ochroni i rzeczywiście mnie ochroniła.
A był taki moment, kiedy pan czuł, że może to się skończyć tragicznie?
Tak, właśnie ostatnie chwile, kiedy już Niemcy wkraczali na Żoliborz, myśmy się wycofywali takim rowem łącznikowym, tak zwanymi górkami do takiego bloku szklanego domu, on się tak nazywał. No i tam właśnie dość sporo poległo, bo wtedy Niemcy byli troszkę na górze i z góry strzelali z broni maszynowej. W tym okopie nie było tam już bezpiecznie i szereg ludzi zginęło. Ja się jakoś tam wyczołgałem z tego, podwórzami przeszedłem. No i kiedy się znalazłem na placu Wilsona, zauważyłem, że sylwetki Niemców zbliżały się tutaj, więc wpadłem do bramy mojego domu, szybko do piwnicy, gdzie była moja mama, zerwałem opaskę, zdjąłem furażerkę, zakopałem to w takiej skrzyni na warzywa, którą mój ojciec tam zawsze zaopatrywał na zimę. Niemcy za chwilę wkroczyli na nasze podwórze, rzucili parę granatów do piwnic, kazali wychodzić, parę osób zostało rannych. Ustawili pod ścianą. No i to był taki moment bardzo dramatyczny, bo naprzeciwko, przy takiej naszej piaskownicy, w której myśmy się zwykle bawili, rozłożył się Niemiec z karabinem maszynowym i tak go sobie w ten sposób ustawił, jak gdyby obejmując całe nasze zgrupowanie pod ścianą, więc ja zacząłem się z mamą żegnać, bo myślałem, że nas rozstrzelają. No ale przyszedł jakiś oficer i coś tam mu powiedział i ten wstał i usiadł na ławce i to się jakoś szczęśliwie tak dla nas skończyło. Zresztą wtedy artyleria rosyjska otworzyła ogień, bo podobno była jakaś umowa, że oni otworzą ogień i wtedy my możemy się przebijać na Pragę. Ale było po wszystkim, bo Niemcy już do nas weszli. Niemcy zresztą nas wgonili z powrotem do piwnic, z bisami też wskoczyli, bo był ogień niesamowity. Pociski się rozrywały na naszym gmachu i na podwórzu. No jak się to uspokoiło, to wtedy nas wygonili i wtedy zaczęli nas gonić dalej poza miasto.